Witam Państwa, Lech Pilarski. Oczywiście będziemy dzisiaj rozmawiali w naszym magazynie o nowych wyborach, bo tak należałoby to określić. Zmiana jednego z kandydatów nastąpiła, a zatem mamy nowy etap w kampanii wyborczej prezydenckiej. Nie wiemy jeszcze, kiedy wybory się odbędą, ale para pod kotłem jest utrzymywana. Co zatem zmieni się w przebiegu kampanii? Na razie wyniki sondaży wskazują, że w drugiej turze znajdą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Czy wybory mieszane są już akceptowane przez wszystkie strony polityczne? O tym między innymi dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj, jak powiedział jeden z naszych gości, na bogato, a to dlatego, że są z nami poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Poseł Porozumienia Jacek Żalek.
Dzień dobry.
Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Witam Pana, witam Państwa.
Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Witam serdecznie.
Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I dawno niesłyszany poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Dzień dobry, kłaniam się.
To może zaczniemy od zinterpretowania faktu wymiany jednego z kandydatów. Zaczniemy od Roberta Winnickiego. Proszę krótko, bo jest dużo rozmówców.
No rozumiem, krótko i na temat. No Platforma tak. Obywatelska ma od początku tego wyścigu miała dwoje kandydatów, teraz znowu ma dwóch, już nie dwoje, czy środowisko Platformy Obywatelskiej. Oczywiście no
ten drugi to Szymon Hołownia, jak się nie mylę.
No jasne, no skoro szef służb specjalnych u Donalda Tuska, pan Cichocki, szefuje sztabowi pana Hołowni, skoro jest on gwiazdą TVN-u i stoją za nim rekiny wielkiego biznesu, no to przecież nie jest to skądinąd kandydat jak właśnie z tego środowiska. Natomiast no, do pana Hołowni doszusował teraz pan Trzaskowski, ponieważ kampania pani Kidawy-Błońskiej była jeszcze gorsza niż Bronisława Komorowskiego, choć to trudno sobie wyobrazić, że mogłaby być jeszcze gorsza, ale była niż ta kampania sprzed 5 lat.
Proszę już kropkę postawić.
No i to jest o tyle dobra wiadomość, że w tym momencie mamy wypłaszczenie wyników tych wszystkich, którzy pretendują do walki z Andrzejem Dudą o drugą turę. I stąd większe szanse, dzięki temu, że Trzaskowski i Hołownia mają równorzędny bój, większe szanse Krzysztofa Bosaka na to, że wejdzie do drugiej tury razem z Andrzejem Dudą.
Paweł Krutul. Dwa zdania komentarza do wymiany kandydata. Czy pan Paweł Krutul mnie słyszy? Mamy z tym drobne problemy. Stefan Krajewski zatem.
Polskie Stronnictwo Ludowe od początku ma tego samego jednego kandydata, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Oczywiście nie komentujemy, bo każda partia, każdy komitet ma takie prawo zmienić kandydata, aby ta kampania była... Ta nowa kampania, bo tak trzeba o niej mówić, merytoryczna, żeby nie było wzajemnego opluwania się, a dyskusja i debata o Polsce, o tym, co jest najważniejsze, na co czekają nasi
wyborcy,
obywatele i wyborcy. I to jest najważniejsze na dzień dzisiejszy.
Jacek Żalek. Halo? Czy
Trudno jest komentować taką zmianę kandydata w sytuacji, w której obiecywało się, że to jest najlepszy kandydat, że to jest mało tego, kandydat kobieta, więc uwzględnienie tych wszystkich postulatów, które zgłaszają nowi koalicjanci Platformy i tylko dlatego dzisiaj to nie jest Platforma, a Koalicja Obywatelska, bo ma nowe lewicowe środowiska, szczególnie feministyczne i to jest odpowiedź na oczekiwania tych środowisk feministycznych. I dzisiaj bez zmrużenia okiem okazuje się, że tylko dlatego, że słabe sondaże przesądzają o tym, żeby wyrzucić w zasadzie do kosza cały ten, tą próbę zbudowania jakiegoś programu przez Platformę Obywatelską i zlekceważenie tych wszystkich, którym obiecało się troskę o ich środowiska.
Moim zdaniem ja mam prośbę do wszystkich uczestników naszego dzisiejszego spotkania, żeby jednak się nie ruszać, nie wydawać żadnych dźwięków, bo automaty zaczynają działać i wtedy rozmówca, który jest w danej chwili na antenie, ma problemy, by być słyszalny. Zatem, panie Jacku, jeszcze zdanie, czy już pan postawił kropkę?
Dziękuję.
Robert Tyszkiewicz.
Szanowni Państwo, To był naprawdę imponujący weekend w wykonaniu Rafała Trzaskowskiego. Mamy przełom w kampanii wyborczej. Mamy przełom w kampanii prezydenckiej. Już nic nie będzie takie samo. Pokazują to także te najnowsze sondaże, gdzie Rafał Trzaskowski po tym imponującym otwarciu swojej kampanii lokuje się stabilnie na drugim miejscu w stawce kandydatów i wchodzi do drugiej tury. Można powiedzieć, idzie po swoje.
To czemu to od razu nie trzeba było, nie wybraliście tego kandydata?
Bo to Platforma Obywatelska jest dziś największą partią opozycyjną i to miejsce jest w naturalny sposób przynależne Platformie Obywatelskiej. Chcę powiedzieć, ja dzisiaj od rana widzę uśmiechniętych wyborców Platformy Obywatelskiej. Mamy wspaniałego kandydata, mamy jasny, klarowny przekaz. Idziemy bić się z PiS-em w wyborach. Idziemy odsunąć Andrzeja Dudę od władzy. To jest naprawdę możliwe. Jest energia, jest siła, pracujemy, przygotowujemy tę kampanię. Jestem przekonany, że wygramy. Jestem przekonany, że z tą nową siłą i energią wygramy z Andrzejem Dudą wybory prezydenckie.
Dziękuję bardzo. Dariusz Piątkowski.
Słuchając posła Tyszkiewicza, mam swego rodzaju déjà vu, bo bardzo podobne hasła i deklaracja padała, gdy wystawiono panią marszałek Kidawę-Błońską. Wtedy zapewniano, że jest to najwspanialszy.
Ja mam prośbę, przepraszam bardzo, mam prośbę do uczestników naszego spotkania, żeby jednak nie wydawać żadnych dźwięków, nie ruszać klawiatury, nie dotykać mikrofonu, bo to powoduje, że automatycznie przekaz jest bardzo trudny i któryś z panów przerzuca kluczami albo czymś podobnym i w związku z tym nie pozwala nam rozmawiać najzwyczajniej w świecie. Także proszę, panie ministrze, dokończyć.
Jeszcze raz powtórzę. Swego rodzaju déjà vu. Powtórka z rozrywki. To samo pan poseł Tyszkiewicz mówił na początku kampanii pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Miała być wspaniałym kandydatem, która na pewno wygra wybory. Okazało się, że to kandydat nie najlepiej odbierany przez wyborców. Delikatnie mówiąc, kampania fatalnie prowadzona. Dziś Platforma stawia na kandydata, który nie sprawdził się w Warszawie, który nie potrafi pojawić się w sytuacjach kryzysowych, a pan poseł Tyszkiewicz mówi o nowym przełomie. Ten przełom to rzeczywiście będzie taki, że na razie pan Rafał Trzaskowski ma lepsze sondaże niż pani Kidawa-Błońska. Platforma Obywatelska, można powiedzieć, uniknęła pełnej kompromitacji, bo groziło jej, że jej kandydat drugiej siły politycznej, jak to pan poseł Tyszkiewicz mówi, osiąga wyniki na poziomie 3, 4 czy 5%, co na pewno nie dałoby Platformie szansy na dłuższą perspektywę.
Panie Robercie, proszę, żeby pan nie dotykał tych różnych kabli i urządzeń, bo strasznie przerywa.
Platforma, korzystając z całego zamieszania, skorzystała z szansy, wystawiła nowego kandydata, który być może rzeczywiście pozwoli jej trochę polepszyć notowania, ale to od razu stawia pod znakiem zapytania całe dotychczasowe działania Platformy. Czy one były rzeczywiście uwarunkowane tym, że staramy się chronić bezpieczeństwo i zdrowie Polaków, czy głównym powodem były fatalne wyniki pani marszałek i chęć doprowadzenia do zmiany kandydata? Dzisiejszy entuzjazm pana posła Tyszkiewicza wskazuje, że raczej to drugi.
Adwocem, jeżeli pan redaktor pozwoli.
Tak, jednym zdaniem, bo przypomnę, że mamy 6 rozmówców, musimy dzielić ten
jednym
czas.
Jednym zdaniem. Gdyby nie Małgorzata Kidawa-Błońska i jej heroiczna obrona tego, by nie robić wyborów w środku pandemii 10 maja, wyborów korespondencyjnych, wyborów niedemokratycznych, to nie mielibyśmy dzisiaj tej szansy z nowym otwarciem, z nowymi wyborami i z nowym kandydatem. To dzięki niej możliwe jest dzisiaj przeprowadzenie w Polsce demokratycznych wyborów. Mamy nadzieję, że nie zepsujecie tego, mówię tutaj do pana ministra Piątkowskiego, jakimiś sztucznymi terminami wyborczymi, 2 dniami na zebranie podpisów czy innymi sztuczkami, na które was oczywiście stać. Miejcie odwagę stanąć z nami do uczciwych, prawdziwych wyborów.
Panie pośle, stajemy zawsze do uczciwych wyborów i uczciwie to robimy, natomiast pan jak zwykle rzuca niczym niepotwierdzone, nieuzasadnione kalumnie wobec drugiej strony.
Nawet szef PKW oceniał waszą ordynację wyborczą przewidzianą na 10 maja jako wybory niespełniające wymogu wolnych wyborów.
Postawmy kropkę, żeby nie była tutaj taka dominanta. W naszej rozmowie jeszcze Paweł Krutul, jeśli nas słyszy i jest z nami. Pan Paweł chyba wyłączył mikrofon. Bo widzę, że jest połączony, ale go nie słychać. Czy zatem zmiana kandydata stworzy nową jakość w wyborach? Stefan Krajewski.
No nie wiem, czy nowa jakość będzie, bo czas jest bardzo krótki. No został zmieniony kandydat. Duża, tytaniczna praca przed Platformą, żeby jednak tą pracę wykonać. My jesteśmy konsekwentni w swoim działaniu. Przekonujemy, że tylko Władysław Kosiniak-Kamysz w drugiej turze jest w stanie wygrać z prezydentem Andrzejem Dudą. Od początku to mówiliśmy i zdania nie zmieniamy dalej. Pracujemy. Nasza kampania w terenie została praktycznie w 100% zrobiona do wyborów. Teraz czekamy na to nowe otwarcie i jeżeli jeszcze jakieś materiały się pojawią, będziemy je
w pana opinii, jednym zdaniem, jaki termin wyborów byłby najlepszy?
No mówi się o tym 28 czerwca, ale muszą ślad za tym pójść działanie. Bo inaczej, żeby nie było kompromitacji, to 50
tak, pana
maja
Pawła
nie doszedł
Krotula
do skutku.
Słychać
tak mnie? I 28 może nie dojść. Bo słychać. Trzeba szybkiego działania dzisiaj ze strony i rządu, i instytucji wszystkich, które odpowiadają za organizację wyborów.
Ja, Brzoza, słyszę wszystko. Panie Pawle, teraz proszę się włączyć do dyskusji. No, ale pan Paweł mnie nie słyszy, w związku z tym jest kłopot. Robert Winnicki, który termin wyborczy byłby najbardziej odpowiedni?
Panie redaktorze, myśmy się opowiadali za tym, żeby najpierw przywrócić normalne życie w Polsce, społeczne, gospodarcze, żeby odsunąć najlepiej na jesień ten termin wyborów, dlatego że nie ma powodów, dla których nie można by zastosować stanu klęski żywiołowej. W tej chwili, przypominam, mamy tak naprawdę już dwie klęski żywiołowe na terenie Polski, bo pierwszą jest koronawirus z epidemią i kryzysem gospodarczym, a drugą jest susza. Jest susza, która dotknęła już poczyniła olbrzymie straty w rolnictwie w tym roku i naprawdę nie było powodów upierać się co do tych wyborów w maju. No teraz, jak słyszymy, mają być na przełomie czerwca czy lipca. Powiem tak, Konfederacja i kandydatura Krzysztofa Bosaka, my nie boimy się żadnych wyborów. Nasz elektorat, wszystkie badania to pokazywały, był ponadprzeciętnie zmobilizowany, żeby uczestniczyć i jest, czy to w wyborach tradycyjnych, czy to w wyborach korespondencyjnych, także z tym nie mamy problemu, a upominamy się jeszcze o wybory internetowe, skoro idziemy w kierunku ułatwiania życia ludziom. Natomiast, proszę Państwa, najważniejsze dzisiaj jest to, żeby przywrócić normalne życie gospodarcze, społeczne.
Ale pytanie, panie pośle, było krótkie. Jaki termin? Przełom lipca, czerwca, lipca czy lipiec?
Słychać mnie? No wydaje się, że będzie to przełom czerwca i lipca. Czy będzie to przełom czerwca, lipca czy lipiec, nie gra większej roli. Jesteśmy gotowi na każdy termin. A najlepiej, żeby te wybory były po tym, kiedy uporamy się z koronawirusem. Najwcześniej na jesieni może.
Kropka. Jacek Żalek.
Tylko tutaj mała uwaga, gdyby były na jesieni, to nie mielibyśmy głowy państwa. To oznaczałoby, że w ramach tej konstytucji przyjmowanej przez jeszcze obóz SLD, bo wtedy liderem był Kwaśniewski, nie przewidziano sytuacji, gdzie nie można przeprowadzić wyborów. Stąd była taka determinacja, żeby przeprowadzić je w sposób korespondencyjny w okresie, w tych terminach konstytucyjnych. W przeciwnym razie mamy sparaliżowany proces legislacyjny, bo bez podpisu prezydenta, głowy państwa, żadna ustawa nie nabierze mocy i nie wchodzi w życie.
Panie pośle, teraz też działamy obok prawa. Tak naprawdę wszystko, co teraz się dzieje, jest trochę obok prawa, a nie zgodnie z jego literą, z duchem konstytucji. Także proszę,
no jednak,
tutaj nie...
Ale czemu?
No jednak tak, jednak tak. Jednak
panie tak. Robercie, jednak, proszę nie, o kropkę to... i teraz Jacek Żalek. Znaczy... Też zmierza do kropki.
To, że zmieniamy przepisy prawa, dostosowując się do sytuacji, to nie znaczy, że działamy poza prawem. To jest jednak różnica. Prawo po to stanowimy, po to wybieramy przedstawicieli w parlamencie, żeby zmieniali to prawo. Prawo, gdybyśmy byli takimi legalistami, mielibyśmy jeszcze statuty piotrkowskie i byśmy żyli sobie w realiach monarchii.
No ale to pan przeczy teraz tego, sam sobie, no to pan mówi albo zmienia. Tak, albo siak, panie pośle. No, albo
ja
tak,
mówię
albo
o
siak,
tym, no. Że politycy są od tego, żeby dorastać do sytuacji i do wyzwań, które stoją przed nami. Ta rzeczywistość się zmienia i również rzeczywistość prawna musi się zmieniać. My opisujemy tą rzeczywistość prawną, opisujemy ją tak, jak potrafimy. Jeżeli opozycja ma lepszy pomysł, to czekam na te lepsze pomysły. Dzielmy się tymi pomysłami. Jeżeli opozycja uważa, że ma lepszy sposób, lepsze pomysły, to nie może ich ukrywać. To jest właśnie rola opozycji, bo demokracji nie świadczy tak naprawdę siła rządzących. Świadczy zdolność współpracy opozycji z rządzącymi. To jest siła demokracji.
Dziękuję bardzo. Robert Tyszkiewicz.
Oczywiście najlepszy byłby termin wyborów poprzedzony wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego. To wielokrotnie już o tym mówiliśmy. No, decyzja w rękach rządzących, premiera. Premier się na to nie zdecydował.
A jakby pan skomentował tego rodzaju pogląd, że no, zastosowanie tego manewru ze stanem nadzwyczajnym to wprowadzanie do życia politycznego takiego wytrycha, który pozwalałby wszystko w przyszłości przekształcać według potrzeb rządzących. Ale czyli wprowadzenie stanu nadzwyczajnego mogłoby odsuwać każde wybory i wtedy wszyscy rządzący, którzy mają słabe notowania, chętnie wprowadziliby a to zmiany klimatyczne, a to susza, a to powódź, a to cokolwiek i w ten sposób odsuwali do lepszych czasów moment wyboru.
Ja skomentuję to w bardzo prosty sposób, panie redaktorze. My dziś mamy dokładnie taką sytuację, że władza uzurpuje sobie różne prawa zupełnie poza konstytucją, zupełnie poza tym, na co jej zasada praworządności pozwala. Weźmy pod uwagę choćby ostatnie zdarzenia z krakowskiego przedmieścia w Warszawie. Co dzisiaj może obywatel w dziedzinie tak podstawowego konstytucyjnego prawa, jak prawo do zgromadzeń? Stan wyjątkowy zawiesza to prawo. Natomiast dziś władza na mocy rozporządzeń ministerialnych dotyczących epidemii też zakazała nam gromadzenia się, ale nie ma to żadnego umocowania prawnego i konstytucyjnego. I dochodzi do takich sytuacji, że ludzie, którzy chcą pokojowo protestować, którzy protestują przeciwko nieudolności tej władzy, są przedmiotem agresji policji, zatrzymywania, łamane są ich prawa. Więc to właśnie stan klęski żywiołowej, stan nadzwyczajny pozwala konstytucyjnie uregulować na określony czas także ograniczenia praw obywatelskich, ale opiera te ograniczenia na konstytucyjnych podstawach, a nie na widzimisię władzy. Dziś widzimy właśnie to, że władza wedle swego widzimisię będzie interpretować, które zgromadzenia są możliwe, które nie. Zmierzamy po prostu w kierunku dyktatury. Takie dowolne przyznawanie sobie przez władzę
już
rozmaitych kompetencji jest po prostu konstytucyjnie nie do zaakceptowania.
Dariusz Piątkowski.
Panie redaktorze, słychać mnie?
Tak, słyszę pana posła Krutula, za chwilę pana wywołam. Mam nadzieję, że już utrzymamy ten kanał łączności.
Jasne, dziękuję.
Dariusz Piątkowski.
Żeby włączyć pana posła Tyszkiewicza i innych posłów Platformy Obywatelskiej, to co 2 miesiące mniej więcej mamy dyktaturę w Polsce, więc ta dyktatura już wielokrotnie była wprowadzana według posła Tyszkiewicza. Przypomnę, że ustawa, na podstawie której wprowadzono stan epidemiczny, została przegłosowana przez Sejm zdominowany przez Platformę i PSL. I to na podstawie przepisów ustanowionych przez te partie funkcjonuje państwo i są wprowadzane między innymi różnego rodzaju ograniczenia po to, aby nie dopuścić do masowego zarażonych Polaków. Te działania przyniosły zdecydowany efekt. Proszę porównać liczbę zakażeń w Polsce, liczbę zmarłych, liczbę osób, które są w ciężkim stanie szpitalnym i mamy wyraźną odpowiedź, że działania rządu w oparciu o tę ustawę przyniosły spodziewany efekt. Wprowadzanie więc dzisiaj dodatkowych, nadzwyczajnych środków, kiedy widać, że stopniowo nie tylko, że epidemia jest co najmniej na wyrównanym, niegroźnym, na szczęście dla większości społeczeństwa poziomie, to państwo w tym momencie jeszcze znowu mówią o stanie klęski żywiołowej, co nie ma nic wspólnego z potrzebami polskiego społeczeństwa. Dziś trzeba zakończyć trwającą już od kilku miesięcy kampanię wyborczą, te wydarzenia, o których przed chwilą była mowa, to były właśnie działania jednego z kandydatów na fotel prezydencki, który w ten sposób chciał pokazać się szerszej grupie wyborców. Im dłużej będzie trwał stan takiego rozedrgania politycznego i kampanii wyborczej, tym gorzej dla Polski i Polaków, bo będzie utrudniał prowadzenie skutecznych działań w walce nie tylko z epidemią, ale także z jej skutkami gospodarczymi. Nie wiem, jaki termin wybierze pani marszałek. Być może przełom czerwca i lipca to będzie ten termin. O ile tylko będzie można, kroki związane z wyborami, to wydaje się, że dzisiaj im szybciej wybory się odbędą, tym lepiej.
Teraz poseł Nowej Lewicy, Paweł Krutul, słyszymy się.
Tak, panie redaktorze, powracając jeszcze do pierwszego pytania, poseł Tyszkiewicz stwierdził coś takiego, że przynależna pozycja opozycji Platformie Obywatelskiej jak najbardziej się należy. Panie pośle, jeżeli 4,5 roku temu by sztab prowadzący Bronisława Komorowskiego wygrał wybory przy 70% poparciu, to takiej sytuacji byśmy nie mieli. To taki kamyczek do pana ogródka. Jeżeli chodzi o wybory prezydenckie i zmianę z marszałek Kidawy Błońskiej na pana prezydenta Trzaskowskiego, wchodzi nowa osoba, nie wiem czy już ostatnia, bo tu jak widać decyzje nie do końca chyba były przemyślane od samego początku, ale to jest problem Koalicji Obywatelskiej. My mamy od samego początku przez trzy ugrupowania poparte kandydata Roberta Biedronia na funkcję prezydenta Rzeczpospolitej przez SLD Razem i Wiosnę Roberta Biedronia i dążymy do tego, żeby wejść, postawiliśmy sobie na cel, żeby wejść do drugiej tury. To jest dla nas najważniejsze, a przepychanki... No,
na razie sondaże wskazują, że pan Robert Biedroń zajął miejsce pani marszałek Kidawy Błońskiej, czyli
dobrze,
ostatnie
ale panie redaktorze, 4,5 roku temu prezydent Komorowski miał 70%, a Andrzej Duda zaczynał chyba miał 4 albo 5. Obecny prezydent Duda. Także życie życiem, czas pokaże.
Jak to będzie wyglądało? W pana opinii najlepszy termin wyboru?
Taki termin, żeby Polki i Polacy czuli się jak najbezpieczniej i żeby się uchronili przed koronawirusem. Jeżeli to będzie przełom czerwca i lipca, dostosujemy się do tego terminu, czekamy na ogłoszenie terminu wyborów przez marszałek Witek i ruszamy do pracy. To jest dla nas najistotniejsze i najważniejsze.
Pytanie do pana Stefana Krajewskiego. Czy teraz kampania będzie bardziej agresywna? Nabierze większych rumieńców? No bo trzeba będzie się szczególnie na opozycji mocno rozpychać.
Znaczy, ja wiem, czy rozpychać, trzeba przekonać jednak społeczeństwo do kandydata.
Pan Kosiniak-Kamysz jeszcze niedawno był na drugim miejscu, teraz jest na czwartym.
No to tak się spodziewaliśmy, rozmawialiśmy o tych sondażach na swoim sztabie. Przecież wiadomo, jest zawsze efekt świeżości, nowości. Dużo się mówi o tym nowym kandydacie. Nasz był, jeśli chodzi o zaangażowanie, najstarszym, można by powiedzieć, kandydatem, bo jako pierwsi zgłosiliśmy Władysława Kosiniaka-Kamysza jako kandydata i tego nie zmieniamy. On też nie jest jakimś kandydatem agresywnym, który będzie mocno atakował. Trzeba punktować oczywiście, rozliczać obecnego prezydenta z tego, co zapowiadał, obiecywał w poprzedniej kampanii, tego nie zrealizował, ale mówić też o rzeczach realnych i ważnych. Tutaj ta kwestia na pewno służby zdrowia i to, co w tej całej pandemii się wydarzyło, jest bardzo ważnym tematem. No dzisiaj taki temat, o którym wszyscy powinniśmy rozmawiać, no to powrót tych szpitali jednoimiennych już do normalnego działania od 1 czerwca i teraz pytanie, czy chociażby taki łomżyński szpital utrzyma trzeci stopień referencyjności, czy też nie. To są tematy bardzo ważne, istotne.
A jakie jest zagrożenie, że tego trzeciego stopnia referencyjności nie będzie?
No mamy już takie sygnały, że część sprzętu została przewieziona z Łomży do Białegostoku. To mówią pracownicy łomżyńskiego szpitala, osoby, które tam w tym szpitalu i pracują, ale też obserwowały te ruchy na początku. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oby się tak nie wydarzyło, bo to był jedyny szpital z takim stopniem referencyjności i duże zabiegi tu były, zabiegi robione przez poprzednich dyrektorów i to jest dzisiaj dla nas najważniejsze. I myślę, że dla opcji rządzącej, jak i dla wszystkich sił opozycyjnych, żeby to utrzymać.
No ale też co będzie się dalej działo, bo oczywiście ta gospodarka, ona jeszcze chyba najgorsze przed gospodarką, tak, nie wyhamowała do końca. Dzisiaj widzimy tych przedsiębiorców, o których słyszymy tyle, że taką pomoc od rządu dostali, a dalej protestują, dalej pytają, co z pomocą, co z pieniędzmi, które tak szeroko miały do nich płynąć, a okazuje się, że nie do końca
spływają
na konta przedsiębiorców. Dziękuję.
Jacek Żalek. Czy kampania nabierze po tych zmianach większych rumieńców? Będzie bardziej agresywna, jak pan sądzi?
Trudno mi powiedzieć. Rzeczywiście kandydatura Rafała Trzaskowskiego pokazuje, że raczej będzie próbował zawłaszczenia na potrzeby polityczne kampanii, a nie rozmowy, debaty o przyszłości Polski. I już tutaj słyszymy niezrozumiałe głosy, które próbują uwikłać odpowiedzialność za kryzys tych, którzy rządzą. Niepomnych, to robią politycy niepomni na to, że Polska jest jednym z nielicznych krajów, który ma nadal wzrost gospodarczy. Nawet nasi sąsiedzi Niemcy, do tej pory najsilniejsza gospodarka, dzisiaj jest w recesji. Wszystkie państwa starej Unii dzisiaj są w recesji, czyli przyrost gospodarczy jest ujemny, to znaczy nie mają tego przyrostu i gospodarka się zwija. Nasza gospodarka się rozwija mimo gigantycznego kryzysu, mimo tego, że 80% naszego eksportu jest do starych krajów Unii Europejskiej. Mimo kryzysu naszych sąsiadów, naszych partnerów, my się rozwijamy. To jest gigantyczny sukces i zamiast dopingować rząd, żeby utrzymywać te trendy, próbujemy z jakiegoś protestu przedsiębiorców, o których nikt wcześniej nie słyszał. Jestem 13 lat w parlamencie i nie spotkałem się z tymi przedsiębiorcami, pracując w różnych komisjach, w różnych zespołach deregulujących, otwierających polską gospodarkę na nowe wyzwania XXI wieku. To są raczej osoby, które traktują kampanię wyborczą jako szansę, trampolinę do tego, żeby w sposób taki a la samoobrona budować swoją pozycję na skrajnościach, na emocjach, na braku odpowiedzialności. Nie możemy do tego dopuścić. Jeżeli tutaj mamy parlamentarzystów, którzy reprezentują ziemię podlaską, to rozmawiajmy o tych przedsiębiorcach, których znamy, o tych organizacjach przedsiębiorców, z którymi współpracujemy od lat, którzy ze swoimi postulatami są w naszych biurach i na rzecz których od lat pracujemy. Czy którykolwiek z tych przedsiębiorców, czy którakolwiek z tych organizacji, z którymi współpracujemy od lat, była zaangażowana w protest? Odpowiedź jest prosta. Nie. Nie. Więc dzisiaj powoływanie się na te protesty pokazuje brak jakiejkolwiek odpowiedzialności. My jesteśmy odpowiedzialni za to państwo. My będziemy przed swoimi wyborcami zdawać relacje o to, jak zabiegaliśmy o to, żeby wykorzystać kampanię wyborczą do przedstawienia wizji, odpowiedzialnej wizji rozwoju Polski. I moim zdaniem kampania prezydencka powinna właśnie temu służyć. I mam nadzieję, że, bo jestem pewien akurat co do Trzaskowskiego, że to nie jest format prezydencki, ale mam nadzieję, że jeszcze znajdzie się kilku kandydatów, którzy będą mieli format prezydencki i których propozycje będą budowały możliwość prowadzenia dialogu, który umożliwi wyłonienie najlepszych propozycji, które zainspiruje później parlament, bo to przecież postulaty nie są prywatną własnością, można nimi się później inspirować i my będziemy mogli korzystać z dobrych
już
pomysłów
proszę, kropkę.
Różnych kandydatów.
Robert Winnicki, bo już trochę zniecierpliwiony.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no to, że poseł Żalek kogoś nie spotkał w swoim życiu, to nie jest żaden argument. 99,9% przedsiębiorców w Polsce nie miało zaszczytu dostąpić spotkania z posłem Żalkiem, a nawet większość, podejrzewam, podlaskich przedsiębiorców nie miało tego zaszczytu, możliwość dostąpić.
To może także tyle uszczypliwości.
Także to nie jest
przechodząc
żaden argument.
Przechodząc do sedna sprawy.
Ja nie chcę, żeby kampania miała rumieńce. Znaczy, to nie jest celem
kto
kampanii.
To mówi? poseł,
żeby ona miała, rumieńce lub żeby ona tych rumieńców nie miała. Chodzi o to, żeby kampania była merytoryczna, żeby kampania była na temat, żeby była na temat najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi Polska. Dzisiaj na przykład Krzysztof Bosak organizował konferencję prasową, w której odniósł się do piątkowej propozycji, czy raczej takiego balona próbnego, jakiego wypuściła pani ambasador Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pisząc o tym, że jeśli Niemcy zdecydują się odrzucić jakby tę współpracę, która trwa już ponad pół wieku, amerykańsko-niemiecką i
proponuje pan, proponowała, żeby przejąć broń atomową.
Żeby Polska była tym państwem, gdzie stacjonuje broń atomowa.
Ale jeden z bardzo ważnych polityków niemieckich powiedział, że tematu nie ma w obrocie i nie ma o czym dyskutować.
No zobaczymy, czy jest, czy nie ma. To ten temat powraca, a dzisiaj powraca ze zdwojoną siłą, ponieważ lewica też rośnie w siłę, ta radykalna zwłaszcza w Niemczech. I dzisiaj właśnie Krzysztof Bosak odniósł się do tego na konferencji prasowej, mówiąc o tym, że oczywiście rzecz jest warunkowa. Jeśli by Wojsko Polskie również miało dzięki temu w ramach natowskiego programu na odpowiednim poziomie mieć broń jądrową w swojej dyspozycji, głowice nuklearne, gdybyśmy mieli dzięki temu na wyższy poziom wznieść swoje bezpieczeństwo, no to oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, to można na ten temat dyskutować i rozważać, ale zawsze występować w roli podmiotu, a nie przedmiotu rozgrywki międzynarodowej. Natomiast,
no
natomiast wydaje mi się, że tego typu temat pomiędzy TikTokiem, rapowaniem mniej czy bardziej udanym nie są obecne, czy wymienianiem kandydatów nie są obecne w kampaniach pozostałych kandydatów, którzy zajmują się głównie Michałkami.
Dziękuję bardzo. Dariusz Piątkowski, uczestniczył pan, panie ministrze, między innymi także w rozmowach o zdejmowaniu tej klauzuli jednoimienności z niektórych placówek opieki medycznej i te niepokoje, które wyraził poseł Stefan Krajewski, podziela pan, czy ma odmienne zdanie?
Powtórzę to, co już wiadomo od pewnego czasu. Widać po pierwsze, że na szczęście epidemia zwalnia, przynajmniej w naszym kraju. W związku z tym można myśleć nie tylko i wyłącznie o luzowaniu pewnych obostrzeń, co widać i w kolejnych etapach zmian przepisów i stopniowo powracania do tradycyjnego, normalnego życia wielu dziedzin naszego życia gospodarczego i społecznego. To będzie dotyczyło także szpitali. Mam nadzieję, że szpital w Łomży, który stał się szpitalem jednoimiennym, po to, aby zabezpieczyć zdrowie i życie tych zarażonych, którzy mogliby mieć potrzebę skorzystania z zabiegów bardziej specjalistycznych. Na szczęście zbyt szeroko ta potrzeba nie była wykorzystana i w najbliższym czasie powinna być decyzja, która przywróci działanie szpitala wieloimiennego, czyli takiego, który będzie dostępny dla pacjentów z Łomży i jej okolicznych miejscowości. Warto przy tej okazji powiedzieć, że z tego co ja wiem, żaden sprzęt z Łomży nie był wywieziony, a po drugie, tylko na pewno szpitale jednoimienne dostały duże środki dodatkowo, za które między innymi zakupiono sprzęt do szpitala, więc panie pośle, warto by było także i tę sprawę od razu sprostować, żeby mieszkańcy Łomży i okolic nie mieli wrażenia, że ktoś ten szpital próbował obrabować. Jest wręcz przeciwnie i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni ten szpital będzie mógł wrócić do normalnego funkcjonowania, za czym na pewno łomżyniacy tęsknią. Wracając do kampanii wyborczej, powtórzę jeszcze raz, to myślę, że większość z państwa wyraźnie widzi. Część kandydatów próbuje